Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Podpisano porozumienie konkordatowe z Mozambikiem, pierwsze w południowej części Afryki.
Za dobre, ale niewystarczające uznał przedstawiciel Watykanu konwencje genewskie o uchodźcach i bezpaństwowcach.
Kubańczycy oczekują papieża jako pielgrzyma na jubileusz Matki Bożej z Kobre.
9 grudnia witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Drugi etap ewangelizacji w dziejach Kościoła był przedmiotem kolejnego wystąpienia kaznodziei domu papieskiego, którego wysłuchał rano Benedykt XVI. Ojciec Raniero Cantalamessa skupił się tym razem na okresie upadku Cesarstwa Rzymskiego, gdy Kościół rozpoczął misję wśród ludów barbarzyńskich, a główny jej ciężar spoczął na mnichach.
Ojciec Cantalamessa porównał owe czasy ze współczesnością Europy, zalewanej często przez ludy o bardzo ugruntowanej religijności. W tym kontekście rysuje się napięcie, choć nie sprzeczność, między wymogami dialogu międzyreligijnego i ewangelizacji. Jak zaznaczył papieski kaznodzieja, oba elementy należy docenić i uczynić jednością, podobnie jak w przeszłości pogodzono życie kontemplacyjne z misją.
Porozumienie między Stolicą Apostolską a Mozambikiem podpisano w stolicy tego kraju Maputo. Podpisy złożyli nuncjusz apostolski w Mozambiku oraz tamtejszy minister spraw zagranicznych i współpracy. W siedzibie MSZ, gdzie dokonano tego aktu, obecni też byli przedstawiciele miejscowego episkopatu. Jest to pierwsza taka umowa konkordatowa zawarta z którymś z krajów południowej części Afryki. Podpisany dokument obejmuje preambułę i 23 artykuły. Regulują one m.in. status prawny Kościoła katolickiego w Mozambiku, uznanie stopni naukowych i skutków cywilnych małżeństw kościelnych oraz kwestie podatkowe.
Międzynarodowe konwencje o uchodźcach i bezpaństwowcach, choć na swoje czasy były dokumentami bardzo ambitnymi, dziś trzeba dostosować do nowej sytuacji, stwierdził przedstawiciel Watykanu podczas międzyrządowej konferencji w Genewie. Upamiętniała ona 60. i 50. rocznicę ogłoszenia wspomnianych konwencji.
Dobrym przykładem niezbędnych zmian, które trzeba wprowadzić w obu konwencjach, jest, zdaniem arcybiskupa Silvano Tomasiego, prawo do edukacji. Dokumenty sprzed pół wieku gwarantowały jedynie prawo do nauki w szkole podstawowej. Dziś jest oczywiste, że wykształcenie na tym poziomie nie przygotowuje do pełnego udziału w życiu społeczeństwa. Przy nowelizacji konwencji więcej uwagi powinno się również poświęcić dziewczętom, których edukacja bywa zaniedbywana, zaznaczył przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy genewskich agendach ONZ. Podjął on również temat wolności religijnej. Obowiązujące do dziś konwencje przyznają uchodźcom takie same prawa, jakimi cieszą się obywatele goszczącego ich kraju. Watykański dyplomata zaznaczył jednak, że późniejsze traktaty odbierały państwom możliwość jakiegokolwiek ograniczania wolności religijnej. Stwierdził ponadto, że ważne jest, by starano się wyeliminować przyczyny przesiedleń oraz zapewniono uchodźcom należytą ochronę.
Watykański dyplomata przypomniał ponadto, że według szacunków ONZ na świecie są dziś 33 miliony uchodźców. Ich obecność jest dla nas czerwonym światłem, który przypomina światu o nierozwiązanych kryzysach politycznych i społecznych, podkreślił arcybiskup Silvano Tomasi.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Jeśli gospodarczy i finansowy kryzys nie spotka się ze skuteczną i skoordynowaną akcją państw członkowskich Unii Europejskiej, sama Unia znajdzie się w niebezpieczeństwie. Takiego zdania jest Konferencja Kościołów Europy. Organizacja skupiająca 125 niekatolickich wspólnot chrześcijańskich Starego Kontynentu wystosowała oświadczenie w związku z unijnym szczytem w Brukseli.
Jest całkowicie jasne, że nie można żyć na koszt innych państw czy przyszłych pokoleń, generując zadłużenie, czytamy w dokumencie. Z drugiej strony jest tak samo oczywiste, że redukcji długów nie da się osiągnąć jedynie przez zaciskanie pasa, które uderza głównie w najsłabsze grupy społeczne – emigrantów, młodzież, osoby w podeszłym wieku, bezrobotnych bądź zatrudnionych w niepełnym wymiarze. Trzeba wysłuchać głosu tych, którzy protestują na ulicach wielu krajów. Europejski model socjalny, tak doceniany przy innych okazjach, powinien ukazać swoją żywotność właśnie w chwili kryzysu, dodają przedstawiciele Kościołów Europy.
Kościół modli się za wszystkich ludzi, którzy cierpią, są więzieni i pozbawieni wolności. Widzi także potrzeby sprawiedliwości na Ukrainie. Taką opinię wyraził arcybiskup Światosław Szewczuk, pytany przez dziennikarzy o stosunek do uwięzienia byłej premier Julii Tymoszenko.
Zwierzchnik ukraińskich grekokatolików podkreślił, że oprócz najsłynniejszej więźniarki Europy za kratami przebywa wielu nieznanych ludzi. Zadaniem Kościoła jest obrona praw wszystkich prześladowanych, tak znanych jak i zapomnianych. Mamy być głosem wszystkich uciszonych i odsuniętych na margines. Natomiast Julia Tymoszenko i jej polityczne zaplecze robi dość dużo hałasu, zauważył kijowsko-halicki arcybiskup Większy. W jego przekonaniu przypadek byłej premier to tylko wierzchołek góry lodowej. Wiele ukraińskich instytucji wymaga fundamentalnych reform, w tym związanych z wymiarem sprawiedliwości. Od reformatorów wymaga się jednak mandatu społecznego zaufania. Jeśli ludzie nie ufają przywódcom, nie uleczy się żadnej choroby społecznej, zauważył arcybiskup Szewczuk z Kijowa.
Papież przybędzie w przyszłym roku na Kubę jako peregrino della caridad, zapowiada tamtejszy episkopat. Użyte w liście pasterskim wyrażenie można rozumieć jako pielgrzym miłości, a zarazem pielgrzym do Matki Bożej Miłosierdzia z Cobre, Caridad del Cobre, patronki Karaibskiej Wyspy. Benedykt XVI pragnie odwiedzić nasz kraj, aby być z nami i umocnić wiarę Kubańczyków, upamiętniających 400 lat obecności wizerunku Najświętszej Panny wśród nas, piszą biskupi w ogłoszonym wczoraj przesłaniu na obchody rocznicy znalezienia cudownej figurki czczonej w sanktuarium Cobre w archidiecezji Santiago de Cuba.
Podróż papieska na Kubę ma być wizytą pokoju i pojednania, powiedział wczoraj na konferencji prasowej sekretarz kubańskiego episkopatu. Ksiądz José Félix Pérez podkreślił duszpasterski, a nie polityczny charakter papieskiej pielgrzymki. Zapowiedział, że Benedykt XVI zapowie datę podróży i może też pewne szczegóły jej programu na poniedziałkowej mszy w Bazylice Świętego Piotra z okazji 200-lecia niepodległości krajów Ameryki Łacińskiej.
Przedstawiciel Benedykta XVI konsekrował największy kościół katolicki w Gwinei Równikowej. Bazylika Niepokalanego Poczęcia została wybudowana w mieście Mongomo. To właśnie stamtąd pochodzi rządzący nieprzerwanie krajem od 32 lat prezydent Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, który wraz z żoną wziął udział we wczorajszych uroczystościach.
Wykonana z marmuru bazylika jest w stanie pomieścić 8 tysięcy wiernych i do złudzenia przypomina bazylikę Świętego Piotra, tyle że w mniejszej skali. Świątynię wieńczy kopuła, a plac, który może pomieścić kilkaset tysięcy wiernych, otacza, tak jak w Watykanie, kolumnada.
Patriarcha moskiewski Cyryl spotkał się z uczestnikami zakończonych wczoraj spotkań teologicznych między przedstawicielami Konferencji Episkopatu Niemiec i Patriarchatu Moskiewskiego. W Soborze Katedralnym Chrystusa Zbawiciela stronę niemiecką reprezentował biskup Ratyzbony Gerhard Ludwig Müller, a rosyjską prawosławny arcybiskup Berlina i całych Niemiec Teofan oraz protojerej Dmitrij Sizionienko z Moskwy.
Biskup Müller, odwołując się do tematu spotkań, chrześcijańskie rozumienie praw człowieka, wskazał na dążenie do zbliżenia stanowisk chrześcijan różnych wyznań w sprawie rozumienia pojęcia godności osoby ludzkiej w wymiarze religijnym. Ze swej strony patriarcha Cyryl między innymi podkreślił bliskość, a właściwie zgodność stanowisk katolickiego i prawosławnego wobec wyzwań współczesnego świata. Zapewnił o modlitwie, aby skutecznie wypełnione zostało wspólne zadanie obrony wartości moralnych w wymiarze każdego człowieka z osobna, jak i całego społeczeństwa. Zwierzchnik rosyjskiego prawosławia wyraził przekonanie, że istnienie cywilizacji zależy od stanu moralnego ludzkości. Jego zdaniem katolicy i prawosławni, poszukując wspólnych odpowiedzi na problemy współczesnego świata, wnoszą istotny wkład w budowanie pokoju i sprawiedliwości, kształtowanie kultury dialogu między ludźmi różnych systemów kulturowych i politycznych. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Rośnie liczba aktów przemocy i dyskryminacji wymierzonych w mniejszości religijnej w Iraku. Informuje o tym najnowszy raport Międzynarodowej Organizacji Pozarządowej badającej poszanowanie praw mniejszości na świecie. Sytuacja jest na tyle dramatyczna, jak podkreślają twórcy raportu, że w trybie pilnym należałoby wprowadzić w tym kraju specjalną ustawę antydyskryminacyjną.
Chrześcijanie należą do grup najbardziej prześladowanych. Są nie tylko zabijani i wypędzani ze swych domów, odbiera się im również ziemię, a także utrudnia prowadzenie sklepów czy warsztatów rzemieślniczych, pozbawiając ich tym samym dochodu. Te działania powodują, że właśnie przedstawiciele mniejszości religijnych są najliczniejsi wśród uchodźców z Iraku.
Trwająca w północnej Afryce wiosna ludów budzi coraz większe obawy miejscowych chrześcijan. Zachodzące zmiany sprawiają, że do władzy dochodzą radykalne odłamy islamu, a co za tym idzie, chrześcijanie nie są tam mile widziani, podkreśla ksiądz Waldemar Cisło, kierujący polskim oddziałem organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
Egipt nas niepokoi, bo są wybory w tej chwili, dochodzi do władzy to bractwo muzułmańskie, bardzo radykalne. Dla Polaków troszkę zafałszowany obraz ma ten kraj. My go znamy z urlopów spędzanych w kurortach, natomiast poza murami tych kurortów dzieją się straszne rzeczy. Wiemy, że od 7 do 9 milionów chrześcijan żyje tam. Są to często ludzie traktowani jako ludzie którejś tam kategorii, nawet nie drugiej. Są bardzo duże problemy, jeśli chodzi o sprawowanie kultu czy inne tego typu wydarzenia, gdzie chrześcijanie są mordowani. Nie ma wykrywania sprawców, czyli jest ciche przyzwolenie władz na to, co się dzieje. Jeśli chodzi o rodzinę, są często dziewczynki chrześcijańskie porywane, gwałcone, potem traktowane jako muzułmanki. Znamy te kazusy teraz chociażby, że kobieta zgwałcona musi poślubić swojego gwałciciela. Takie fakty, które gdzieś tam umykają, mieliśmy chociażby epidemię świńskiej grypy. W Egipcie wybito wszystkie świnie, wiadomo, że było to ekonomiczne uderzenie w chrześcijan, to jakoś zostało przemilczane. I wiele tego typu wydarzeń niestety ma miejsce. No to są te problemy, z którymi się oni borykają na co dzień i myślę, że warto popatrzeć troszkę dalej na Egipt. A my prosimy zawsze naszych rodaków, którzy jadą, pojedźmy do jakiejś koptyjskiej świątyni, odwiedźmy, pokażmy w ten sposób, że z nimi jesteśmy, że jesteśmy solidarni.
2 minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Arcybiskup Damian Zimoń, były metropolita katowicki, oraz biskup Tadeusz Szurman z kościoła ewangelicko-augsburskiego to tegoroczni laureaci nagrody imienia błogosławionego księdza Emila Szramka. Wyróżnienia przyznano za konsekwentne budowanie wspólnoty ekumenicznej, duchowej przestrzeni życia miasta i współżycia społecznego na Górnym Śląsku. Jak podkreślił arcybiskup Damian Zimoń, tym co łączy chrześcijan jest działanie Ducha Świętego, które objawiło się także w dziele księdza Emila Szramka.
Duch Święty nas jednoczy. Duch Święty jest tym, który jednoczy cały Kościół i tworzy jedność ludu Bożego na całym świecie. W tym kryzysie totalnym, globalnym trzeba być naprawdę na Ducha Świętego wrażliwym. Sądzę, że w sposób mniej czy bardziej udolny to czynimy. Duch Święty sprawił, że mamy błogosławionego Emila Szramka.
Uroczystość wręczenia nagród odbyła się wczoraj w katowickim Kościele Mariackim. W Krakowie świętowano 30-lecie powołania Papieskiej Akademii Teologicznej, która dziś nosi nazwę Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Ksiądz profesor dr habilitowany Władysław Zuziak, rektor uczelni, przypomniał, że Akademia powstała w trudnych dla Polaków czasach. W zaledwie 5 dni po jej powołaniu wprowadzono w Polsce stan wojenny.
Jaką odwagę i zarazem wiarę i myślenie przyszłościowe miał Jan Paweł II, ówczesny wielki kanclerz, ksiądz kardynał Franciszek Macharski, że doszło do powstania Papieskiej Akademii Teologicznej i to dzieło wciąż się rozwijało. Dzięki wytrwałej pracy, a nawet i z determinacją wszystkich profesorów i studentów.
W 2009 roku Benedykt XVI zmienił uczelnię w Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Obecnie kształci się tam 3600 studentów.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.